Dzień dobry, przed mikrofonem Anna Piekutowska. To jest podcast Szkoda czasu na złe seriale. Zapraszam serdecznie, za chwilę do mnie dołączy w studiu gość. To kim jest, niech jeszcze na chwilę pozostanie tajemnicą, ale już zdradzić mogę temat naszej rozmowy. Seks w serialach. Zapraszam.
W rozrywce nastała era seriali. Powstaje coraz więcej nowych produkcji. Jedne lepsze, inne gorsze. Szkoda czasu na złe seriale. Szkoda czasu na złe seriale to podcast, w którym Anna Piekutowska i Zuzanna Piechowicz polecają produkcje warte uwagi.
Ze mną w studiu gość, dr Agata Lewe, seksuolożka, psychoterapeutka, założycielka Instytutu Pozytywnej Seksualności. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzisiaj będziemy rozmawiali jak zwykle o serialach, a szczególnie o kategorii seksu w serialach, ale nie możemy uciec od kontekstu, w którym jesteśmy, kontekstu koronawirusa i tego, że zalecana jest izolacja w domu, żebyśmy nie wychodzili z domu. Chętnie się wtedy radzimy skupić na serialach, ale mamy takie doświadczenie z historii, kiedy to po stanie wojennym, może niekoniecznie porównujemy te obie sytuacje, w których znajdujemy się dzisiaj i tą do stanu wojennego, ale była taka sytuacja, że bezpośrednio po stanie wojennym i w stanie wojennym zwiększyła nam się demografia. To znaczy mieliśmy taki jeden z większych boomów wzrostów demograficznych. Tak. No właśnie, czy ty przewidujesz coś takiego teraz?
Zdecydowanie. Ja myślę, że to jest z jednej strony bardzo dobra okazja właśnie dla ludzi, żeby się zbliżyć i pobyć właśnie w takiej taki jakiś jakościowy czas pospędzać ze swoimi wybrankami, ale może to być też tak. Druga strona tej monety to jest właśnie to zaciśnięcie, czyli jak mogą wyjść też różne konflikty i mogą też ludzie sobie zacząć widzieć pewne rzeczy, których na co dzień w biegu nie widzimy. Więc tutaj są jakby, bo może to katalizować różne procesy w związkach, które przy poprzednich wiatrach by być może te procesy by zachodziły jakoś wolniej.
No dobrze, w takim razie zalecamy i seks, i oglądanie seriali, żeby się ewentualnie nieco od siebie odseparować, na przykład w domach. A dzisiaj będziemy rozmawiały właśnie o seksie w serialach. No bo tak, właściwie wszystkie seriale troszkę są o seksie. Myślałam nad tym, żeby znaleźć jakiś serial, w którym się akurat ta sfera życia nie pojawia, i nie znalazłam. Ale niektóre seriale są szczególne, bo one w jakiś sposób znaczący mówią o seksie. Powiedz mi, jaki jest twój ulubiony serial, w takim razie jako seksuolożki?
No na dzień dzisiejszy chyba już szybko bym znała odpowiedź, ponieważ będzie to Sex Education jednak. Aha. Ja się bardzo jakoś i z Otisem, i z mamą Otisa jakoś identyfikuję,
no tak.
że widzę w tym serialu ogromny potencjał. W bardzo piękny i lekki sposób są pokazane takie dosyć poważne tematy i przede wszystkim jest merytorycznie bardzo dobry. To znaczy, że dzięki niemu, znaczy, że bardzo dużo normalizuje różnych seksualności, pokazuje je w takim seks pozytywnym ujęciu, który jest mi bardzo bliski. Także jak zaprosiłyście mnie do programu, to po prostu nagle jak zaczęłam robić tą listę, to moja pierwsza refleksja była taka, że chyba to jest też diagnostyczne, że ja tyle czasu spędzam na serialach. Ale też przypomniało mi się, że jeden z powodów, jak ktoś mi zwraca uwagę, że za dużo seriali oglądam, no to ja zawsze mówię, że to jest przygotowanie do zawodu. W sensie takim, że po pierwsze uczę się też jakichś aspektów psychologicznych, pamiętając oczywiście, że to jest tylko film i aktorzy, którzy w nim występują. Ale drugi ten aspekt jest taki, że moi klienci i klientki oglądają też te seriale, więc w momencie, kiedy przychodzą na podpytać o różne rzeczy, o różne wątki, no to bardzo często posługuję się serialami jako taką formą psychoseksoedukacji. To znaczy, że odsyłam ludzi, żeby sobie pewne rzeczy zobaczyli, jak w serialach jest to rozwiązane.
To znaczy, że seriale również mogą mieć taką warstwę edukacyjną.
No zdecydowanie. Znaczy, na pewno nie jest tak, że ktoś kiedyś powiedział, że jakoś, że z pornografii się nie uczymy seksu, tak jak się nie uczymy przemocy z gier komputerowych. No ale tutaj myślę, że seksualność, znaczy w ogóle też to, co jest, myślę, że ciekawe bardzo, jako że już oglądam te seriale od lat wielu, że się jednak bardzo też zmienia. Z roku na rok widzę właśnie różne trendy, ale też na przykład chociażby taki kultowy serial, jeżeli chodzi o seksualność, to jest Seks w Wielkim Mieście. Mhm. I lubię sobie czasami do niego wracać, ale też właśnie widać, jak się pewne trendy zmieniają, jak się inaczej mówi o seksualności. Też ostatnio sobie zrobiłam takie odświeżenie w serialu Ekipa Entourage i pomyślałam sobie, że to jest po prostu chodzący serial o seksizmie. Tam jest po prostu tak pokazana ta skośność relacji między mężczyznami i uprzedmiotowieniem kobiet, że z jednej strony właśnie jest to śmieszne, bo pokazuje o chłopakach, o takiej lojalności, przyjaźni, a z drugiej strony właśnie jest ta seksualność, której się uczy w taki sposób, że ona służy właściwie tylko użytkowo, rozrywkowo, że jest jakaś taka całkiem powierzchowna ta seksualność tam.
To jest bardzo ciekawe, że zaczęłaś właśnie od tych dwóch seriali, to znaczy od Seksu w Wielkim Mieście i od Ekipy, dlatego że Ekipa w ogóle jest nazywana męskim seksem w Wielkim Mieście, czyli jakimś takim odwróceniem tego, co dzieje się w Sex and the City, czyli chyba najstarszym z tych wszystkich, o których dzisiaj będziemy mówiły, bo to jest serial, który sięga 98 roku. I właśnie tak jak powiedziałaś, jest kultowy. Opowiada o grupie nowojorskich przyjaciółek, ich życiu emocjonalnym, ich życiu erotycznym. Entourage jest trochę młodsze, bo to powstało bodajże w 2004 roku. Oba te seriale można obejrzeć na HBO Go i można sobie porównać. No ale tak, 98-2004, jesteśmy powiedzmy 20 lat, 15 lat później i chyba to pokazywanie seksu zmieniło się od tamtych czasów. Co się zmieniło?
Znaczy w ogóle też bardzo mi się podoba, że seriale też jakoś się nie są na to ślepe i też, że się twórcy, twórczynie tych seriali jakoś czasami pokazują tą zmianę pokoleniową i myślę tutaj o dwóch serialach, które to super obrazują. Jeden to jest Opowieści San Francisco, a drugi to jest Affair. I tu już mówię, są takie dwa, w tych serialach jest po momencie, który był dla mnie bardzo taki jakiś cenny i też lubię o tym to sobie analizować, a mianowicie w Opowieściach San Francisco jeden z bohaterów siedzi w grupie mężczyzn homoseksualnych, a on jest dużo młodszy od nich i oni opowiadają o swoim doświadczeniu bycia gdzieś w Meksyku i używają słowa tranny, a ten młody mówi, ale my tak nie mówimy już, że to jest przecież dyskryminacja osób transpłciowych, i wtedy się zaczyna afera dotycząca tego, że my tutaj walczyliśmy o prawa osób LGBT i co ty tu, smarkaczu, nam będziesz mówił, a bohater główny, który przeprowadza tego chłopaka ze sobą na tą kolację, nie broni go, ale jak później ogląda się Opowieści San Francisco, te wcześniejsze wersje, bo ja oglądam to w odwrotnej kolejności, zaczęłam od tego współczesnego, ale czytam książkę. Fajnie, bo pokazane w tym poprzednim serialu, główny bohater jest dokładnie w takiej samej sytuacji, jako młody chłopak. Wtedy w trakcie epidemii HIV-AIDS też jakaś grupa społeczna jest prześladowana, czy też dyskryminowana przez tą mniejszość seksualną, czyli mniejszość dyskryminująca mniejszość, nie? A z kolei w Affair jest świetnie pokazany ten aspekt hashtag mitu, to znaczy jak matka mówi, że przecież to jest normalne, że mężczyźni się tak zachowują, a córka mówi, nie, nasze pokolenie się nie godzi, żeby mężczyźni się w jakikolwiek sposób przemocowy zachowywali w stosunku do nas, nie?
Fantastycznie, że zaczęłaś mówić o Opowieściach z San Francisco, bo myśmy tutaj z Zuzanną Piechowicz rozmawiały o tym serialu wcześniej i dokładnie tą samą scenę przywołałyśmy jako taką bardzo mocną, mówiącą o tym, że może to pokolenie młodsze w tych latach 20. XXI wieku ma zupełnie inne problemy niż ich rówieśnicy 20 lat temu czy 30 lat temu, tak jak pokazuje to serial Opowieści z San Francisco. I jak trudno się porozumieć, jak te zmieniły się standardy z jednej strony, tego, co jest dobre, dopuszczalne, właściwe, ale z drugiej strony, jak przyniosły się ciężkości, to znaczy z tego walki o przeżycie, walki z HIV-AIDS, uświadamianiem społeczeństwa, przeszliśmy do takiej walki również o nazwę, można powiedzieć, o drobiazgi, które wcale już drobiazgami nie są w tym momencie.
Ale też właśnie nawet zwróć uwagę, jak bardzo ta różnorodność jest teraz zamanifestowana. To znaczy ja jeszcze myślę, że jeszcze nawet 5 lat temu zobaczenie seksu między dziewczyną a chłopakiem, to powiedzmy, że tam się pojawiały jakieś elementy na goście, ale dwie osoby tej samej płci w ogóle były marginalizowane, w sensie takim, że to było gdzieś tam peryferyjnie zasugerowane, że to jest jakaś osoba, która właśnie może należeć do grupy LGBT+. A teraz seks osób tej samej płci jest pokazywany dosyć explicite i bardzo, bardzo mnie to cieszy, że on nie jest jakoś tak pokazywany w kategoriach jakiejś gorszości czy czegoś, co trzeba właśnie schować.
Ale nie jest też bardzo podkreślany, to znaczy nie robi się sprawy z tego, że to jest seks w związku jednopłciowym.
W Sex Education właśnie nie, bo pokazana jest jakby proporcja, że każda seksualność gdzieś tam w równej proporcji ma pokazane jakieś swoje reprezentacje. Ale też to, co nie razi i wydaje mi się, że jest to bardzo cenne, to jest też ta różnorodność różnorodność, jeżeli chodzi w ogóle o sprawność, o kolor, o etniczność, o religię, że pokazane są, że te wszystkie osoby tak bardzo różne od siebie, nawet z grup, które bardzo często politycznie są nazywane jako skłócone, nagle to się pokazywane są ta młodzież jako właśnie spójna, że tak akcentująca, widzimy się w swoich różnościach, ale widzimy się w tym wspólnym mianowniku, jakim jest brak edukacji seksualnej i co ona nam robi jako młodym ludziom. Nie?
No dobrze, to wywołałyśmy sex education, to zatrzymajmy się może przy właśnie serialach skierowanych do młodzieży, albo przede wszystkim dla młodzieży, no bo same jesteśmy dowodami na to, że te seriale oglądają wszyscy. Na pewno Sex Education jest takim bardzo ważnym serialem, ale ja na przykład wątki seksualnej edukacji dostrzegam nawet w Euforii, która jest też nowym serialem, bardzo kontrowersyjnym, takim współczesnym spojrzeniem na różne problemy, ale też patologie, ale też nałogi, które drążą młodych ludzi. Ale ten wątek edukacyjny na przykład dostrzegam w temacie podchodzenia do przemocy seksualnej, który jest tam mocno zaznaczony i który w jakiś sposób przemyca to, że nie można się godzić na pewne rzeczy, że jak się zachować, kiedy ktoś wobec nas stosuje przemoc seksualną. Co ty na to powiesz? Jak ty w ogóle widzisz Euforię?
Euforia w ogóle jest bardzo dobrym serialem. On to nie jest lekka nie. Forma spędzenia.
Piękna,
lekka
ale
rozrywka.
Nie lekka.
Więc może w czasach obecnych, panujących, może lepiej szukać, znaczy zależy co kto lubi. Ja akurat szukam lekkości, ale ponieważ Euforia właśnie, i myślę, że to jest też taki ciekawy element do refleksji dla rodziców, że w sytuacji kryzysu światowego, ponieważ Euforia zaczyna się od takiego momentu, kiedy rodzi się córka, a rodzice są wpatrzeni w ekran telewizora, ponieważ jest atak na World Trade Center. Więc zobaczmy, czy też w momencie, kiedy panuje epidemia, czy patrzymy w telewizor, czy spędzamy jakościowy czas z bliskimi. No i jakby na tej podstawie pokazane, jakby to jest jakby też takie trochę wytłumaczenie, dlaczego główna bohaterka od najmłodszych lat ma zaburzenia lękowe, jest diagnozowana i z różnymi zaburzeniami osobowości. Ostatecznie jest uzależniona tak naprawdę od środków przeciwbólowych i to już w ogóle ten element edukacji dotyczący młodzieży i korzystania z substancji psychoaktywnych to jest jeden element. I właśnie takie bardzo poważne, dorosłe problemy dla bardzo młodych osób, nie? Że to właśnie ta pokazana jest ta rozpacz z niemożnością zwrócenia się do kogoś o pomoc. Jest właśnie, co w momencie, kiedy ktoś szantażuje nas naszymi zdjęciami, w jaki sposób to, że dorośli nie mają pojęcia o funkcjonowaniu i głębiach, odmętach tego internetu, czy korzystania z nowych technologii, jak bardzo nie są w stanie właśnie nawet przyuważyć, że w życiu ich dzieci dzieje się jakaś tragedia, nie? Bo tam, chociaż no, to już też myśmy z Zuzą rozmawiały na temat Euforii i tam na przykład z kolei ten empowerment bohaterki Kat był, myślę, godny też podkreślenia, że tam są też elementy takie pozytywne właśnie, że nie tylko mówię o młodych ludziach jako ofiarach, ale też właśnie o tym, jak wyrabiają w sobie coś, co jest, myślę, że w dalszym ciągu współczesna psychologia nie docenia. To jest takie coś, co się nazywa rezyliencją, czyli możliwością nie tylko przetrwania, ale też że pomimo trudnych doświadczeń uczymy się, jak w przyszłości w trudnych sytuacjach sobie jeszcze lepiej poradzić, niż jakbyśmy tych doświadczeń wcześniej nie mieli.
Jak mówimy o Euforii, czyli serialu HBO Go, to od razu moje myśli lecą do takich bezpośrednich przodków Euforii, czyli Skins na pewno, serialu, który pokazywał...
To w ogóle MTV to puściło po raz pierwszy, więc myślę, że to jest taki serial też... Ja pamiętam, jak ktoś mi polecił Skinsów i powiedział, uważaj, bo to jest ostre, to ja byłam wtedy... właśnie zszokowana byłam pod ogromnym wrażeniem, jak odważnie podeszli do tematu producenci i reżyserzy tego serialu, ponieważ on właśnie w czasach, kiedy nikt nie odważał się mówić właśnie, że młodzież seks uprawia, właśnie bierze narkotyki, wyprawia różne głupoty, potem w trakcie swojego dorastania popełnia głupie błędy, na których się po prostu uczy. No i że to tak było dosyć dobrze to pokazane. w Skinsach.
I również serial Scam, nie wiem, czy go widziałaś. To
nie
jest taki norweski serial, bardzo głośny też sprzed kilku lat. No to było tak mniej więcej pomiędzy Skins a Euforią, czyli młodzież, mocną wartością tam były media społecznościowe. Pojawiały się tam takie tematy właśnie jak sexting i problemy, które mamy zarysowane w Euforii, uzależnienia i problemy psychiczne młodych ludzi.
Warto, jeżeli nastolatki ktoś lubi, no to bardzo mi się hiszpański Elit podoba. Mm-hmm. W ogóle.
Szkoła dla elity. To jak ktoś na Netflixie.
Ci, co lubili Beverly Hills, a potem 90-210 i lubią właśnie patrzeć na taką, na bogactwo i takie właśnie...
Teen drama.
Czyli... właśnie, że to są właśnie osoby kilkunastoletnie, które mają zasoby na to, żeby organizować po prostu występy Bruno Marsa. Coś takiego, więc to jest to.
Ale też, jeśli mówimy o serialach dla nastolatków, to nie można pominąć tych seriali, które może niekoniecznie mówią o niegrzecznych nastolatkach, tylko na przykład o nastolatkach wilkołakach, albo nastolatkach wampirach.
Myślę, że tutaj właśnie płynnie przechodzimy do takiego tematu, jakim jest trochę erotyzacja pewnych bohaterów, czy pewnych archetypów i takie właśnie, nie wiem, pamiętniki Vampire Diaries, tak? To jakby taka nie kontynuacja, tylko jakby na bazie sukcesu Twilight, takiej sagi Zmierzch.
Która powstała. Była chyba seksualnie bardzo konserwatywna swoją drogą.
Wiesz co? Tak i nie, bo paradoksalnie ja myślę, że dosyć i tak jak na targetowaną grupę, to myślę, że dosyć też to było odważne. Mhm. Ale wiesz, ja nie lubię, jak się mówi, że dzisiejsza młodzież jest taka bardzo wyeksponowana na seksualność, a młodsze pokolenia, a te starsze pokolenia to nie pamiętają tego ze swojego czasu. Nie wiem, czy miałaś styczność, była taka saga o ludziach lodu.
Oczywiście.
No i to też przecież było taki pornos właśnie dla nastolatek, brawo, takie właśnie w stylu Bravo Girl. No
on nawet był chyba dodawany do jakichś gazet młodzieżowych i tam można było czytać kolejne odcinki.
Co nie rozmawiam z jakimiś swoimi kolegami i pytam, kiedy w ogóle mieli pierwsza styczność z pornografią, no to te statystyki są dokładnie takie same jak teraz. W sensie, że ludzie zaczynają seks oglądać już w wieku 12 lat. No to już jest nawet późno. Więc nie bać się tego, że być może, że jeżeli rodzice się boją, że nie mają cenzury nad na przykład Netflixem, to pomyśleć o tym, że jakby to było właśnie chociażby Euforię, czy Sex Education z dziećmi oglądać, żeby można było w ten sposób chociażby nawiązać dialog i porozmawiać o tej seksualności od strony prewencji, od strony właśnie wyznaczania granic, od strony pokazywania, że seksem można się cieszyć od najmłodszych lat, no bo też nie lubię takiego przekonania, że najpierw musimy się zranić, że musi nas po prostu jakoś ciężko życie potraktować w czasach nastoletnich, a potem jak się zakochamy, to już będzie znowu wszystko dobrze, nie?
Właśnie, jeśli mówimy o sex education, to jak ja myślę o seksie w serialach, to przed oczami staje mi scena właśnie z tego serialu, z ostatniego sezonu. Taka właściwie cała sekwencja scen skupiająca się na tym, że jeden z głównych bohaterów, Otis, ma problem z masturbacją. Dla mnie to było bardzo przełomowe, jeśli chodzi o oglądanie seriali, już nawet abstrahując od tego, że to jest serial młodzieżowy, to jednak miałam wrażenie, o, tutaj zadziała się historia, mam do czynienia z czymś, co widzę w serialu po raz pierwszy. Czy ty masz takie jakieś sceny i doświadczenia z jakichś seriali, które uważasz za przełomowe, albo seriale, które uważasz za przełomowe? O serialu Seks w Wielkim Mieście już powiedziałaś, więc nie możesz o nim powiedzieć. Może
dobra.
Jakiś inny.
Ja we wszystkich tak naprawdę serialach odnajduję jakieś elementy przełomowe.
Tak.
Bardzo mi się na przykład taki film, taki serial, który w ogóle nie jest o seksie, ale jest o takiej niższej klasie społecznej w Stanach Zjednoczonych, a mianowicie Shameless. Mhm. I to jest taki serial, jak gdyby główni bohaterki próbują sobie poradzić właśnie z alkoholizmem ojca, z tym, że nie mają co do garnka włożyć, że z miesiąca na miesiąc kłębią się wydatki, a nie ma skąd brać pieniędzy, niemożność zdobycia edukacji i to, jak ta przemoc instytucjonalna jest skierowana w osoby, których po prostu nie stać na godne życie. Ale przy okazji pokazana tam seksualność jest właśnie jakaś taka lekka, że to właśnie nie jest temat. To, że tam się pojawia też bohater, który odkrywa, że jest gejem i to, że on tym gejem jest, to jakoś to nikogo tutaj nie razi i nie rzuca się w oczy, więc myślę, że dla mnie Shameless praktycznie co sezon się okazywał jakiś taki, że co znowu wymyślą i znowu wymyślali coś, co mnie zaskakiwało. A z najnowszych odkryć, to myślę, że będzie Eastsiders.
Opowiedz o tym serialu, bo ja go nie znam.
Easy, bo mi się podobają takie właśnie seriale, które otwierają się na to, żeby pokazać seks pozytywnie, różnego rodzaju relacje. I Easy pod tym względem jest fenomenalny, zwłaszcza pierwszy sezon, że właśnie są różni bohaterowie i bohaterki, którzy wskutek jakiegoś tam deficytu w relacji zdecydują się porozmawiać o tym, co im doskwiera i zaryzykować poeksperymentowanie. Więc na przykład para, która decyduje się otworzyć związek i wpuszcza swoją koleżankę do
Orlando
trójkąta.
Bloom. Tutaj pamiętam go dokładnie z tego odcinka, bo to jest antologia, więc tak. Za każdym razem mamy do czynienia z innymi aktorami, inną opowieścią, ale powiem ci, że ten odcinek najbardziej mi utkwił w głowie, chyba przez tego znanego aktora.
Tak, ale ta para, która jest pierwsza właśnie, gdzie oni się decydują, że każdy będzie miał osobnych, że nie chcą się rozwodzić i że dalej się kochają, ale że chcą każdy mieć relacje na zewnątrz z innymi ludźmi. I fajnie pokazane też te dylematy związane z zazdrością, z niepewnością.
Różne modele miłości, prawda?
Dokładnie. I myślę, że w Eastside jest bardzo podobnie, bo jest pokazana para chłopaków, która najpierw odkrywają, że się zdradzają. I to jest takie bardzo bolesne i takie wypływające na powierzchnię przekonania, że skoro była zdrada, to musimy się rozstać, ale jakoś się kochają i pomimo tego ogromnego cierpienia, jakim była właśnie zdrada, decydują się kontynuować tą relację. I wtedy zaczynają po kolei widzieć, że dlaczego pewne rzeczy robimy w cieniu, w ukryciu, w wstydzie, że być może pewne rzeczy możemy robić otwarcie. No i zaczynają też mieć właśnie wieloosobowe relacje, też seksualne, ale wszyscy bohaterzy w tym serialu mają jakieś takie właśnie problemy i pokazane są fajnie rozwiązania. Bo to akurat lubię w ogóle we współczesnych serialach, że już nie ma takiego jakichś takich absurdów, że właśnie że norma nam tak nakazuje, więc pokażmy to właśnie, że serial ma taki walor, że ma nam pokazywać, jak być powinno, no nie? I to wtedy jest takie trochę moralizatorskie, że właśnie, że chociażby właśnie takim serialem, który świetnie się zapowiadał, było Wanderlust, w którym bohaterka główna mówi do męża, że już go nie pożąda i że chciałaby mieć związki z innymi ludźmi. I on na początku jest niechętny, potem jest bardzo chętny, ale kończy się właśnie, że dostają po łapach i niestety nie będę spoilować, ale że jest pokazane, że właśnie poliamoria jako destrukcja. A nie jako element, który właśnie dla wielu par może być ratunkiem tak naprawdę.
Tak trochę podryfowałyśmy do kategorii seriali bardzo zwariowanych, takich, które przekraczają granice, które prowokują mocno, ale też są głównie komediami. I tutaj mi wchodzi taki serial, który jest dosyć nowy, serial Ryana Murphy'ego, dostępny na Netflixie, czyli Pose, który jest jednocześnie musicalem i komedią, przekolorową opowieścią na temat lat 80. i 70. w Stanach Zjednoczonych, ale który ma z kolei drugą właśnie swoją warstwę, bardziej związaną z seksem, to znaczy związaną z transfobią, z problemami związanymi z dyskryminacją, ale też właśnie ma coś z dramy, coś z opowieści o miłości i o odkrywaniu swojej seksualności, odkrywaniu w ogóle tożsamości nawet.
Tak, w ogóle to jest jeden z najbardziej wzruszających dla mnie seriali, bo jestem i pierwszy sezon, i drugi z ogromnym poruszeniem, pokazujący w ogóle historię naszą i historię epidemii, jaką było HIV w latach 80., właśnie ta niemoc związana z brakiem leczenia jeszcze wtedy, tego, że też niektóre osoby były na to leczenie stać, a inne nie. Też element w drugim sezonie pojawia się też właśnie, znaczy nie, to też się przewija, to, że żeby w ogóle móc się utrzymać jako osoba transpłciowa czarnego koloru skóry w Nowym Jorku, to praktycznie zostaje tylko sex work, jakaś forma właśnie eksploatacji własnego ciała.
Praca seksualna. Tak.
No i powstanie tych ballroomów, czyli takiej całej subkultury dragu, przebierania. To pojawia się Madonna z Pose.
Z Voguing.
Tak. Cały. Więc tutaj to jest bardzo dużo fajnych elementów. No i tak, i seksualność, myślę, że się tutaj bardzo fajnie można dużo rzeczy podowiadywać. Myślę, że też tak jak nadszedł czas na LGBT, tak to też zaczęło teraz być dużo bardziej widoczne w serialach, to jest fajne. Bo ja tak, dlatego tak schodzę na te, nazwijmy to, zwariowane seriale, albo te, które przekraczają, ponieważ gdzieś to jest mój konik, że ja się zajmuję seksualnością i różnorodnymi, i myślę o różnorodnościach genderowych, seksualnych i relacyjnych, dlatego w serialach tego szukam, bo ta mainstreamowa taka wymiana, to zazwyczaj jest bardzo taka, ona się powiela w różnych miejscach.
Ale poświęćmy chociaż chwilę tym właśnie serialom, które mogą być uznane za mainstreamowe, które są heteronormatywne, może tak je nazwiemy w tym sensie, ale jednocześnie odważne. Jeśli dzisiaj mówimy w kontekście seksu o serialach, to przed oczami staje nam wykres zrobiony przez jakichś fanów w internecie, związany z grą o tron i ilością nagości, czy tam ona rośnie, ilość nagich ciał z odcinka na odcinek, to jest taki serial, który jednak nie był o seksie, nie był o miłości, tak się odważę powiedzieć, ale z drugiej strony był takim bardzo odważnym, jednym z odważniejszych seriali te kilka lat temu już, jak powstawał w telewizji czy w telewizjach streamingowych. Czy ty lubisz Grę o Tron? Uważasz, że ona w jakiś sposób coś nam mówi o ludzkiej seksualności?
Myślę, że nie wiem. Znaczy na pewno Gra o Tron w ogóle jako ewenement traktuje w kontekście tej ludzkiej potrzeby właśnie, żeby oglądać, że to po prostu geniusz w tym, żeby pokazać proporcję równą między seksem i przemocą. I to po prostu jest Gra o Tron według mnie. Jest to tak jak na listę dałam Spartakusa, Wikingów, ja widzę tą taką właśnie taką erotyzację tej takiej krainy, takiej, która nie wiadomo, czy istniała, czy istnieje, czy jest.
Czyli seriale kostiumowe.
Tak, ale takie właśnie, trochę tak jak 300, z takim przerysowaniem właśnie i z taką skandalizowaniem właśnie czymś, co jest tabu w kulturze, bo chociażby to, że się coraz częściej w serialach jakoś ta seksualność między rodzeństwem albo między kuzynostwem pokazuje. Ja myślę, że to jest jakaś taka ludzka potrzeba, żeby znowu pokazać coś nowego, znowu coś odsłonić, taki, o czym się nie mówi, albo co jest właśnie zakazane. Nie?
Albo co jest dla nas szokujące, czyli przemoc seksualna.
Tak. Tak, i taka jeszcze przemoc seksualna, ale tu bo ja bardzo ostrożnie chcę o tym powiedzieć, bo to, co na przykład jest erotyzowaną przemocą seksualną, ja myślę na przykład, że w Grze o Tron, kiedy Daenerys zostaje wydana za mąż, za Khala Drogo, to jakby ma potencjał na przemoc, ale z tego wychodzi bardzo pornograficzna scena. I ja uważam, że to jest jedna z lepszych w ogóle scen seksualnych, kiedy Daenerys traci dziewictwo, oddaje się swojemu mężowi i uczy się w ogóle o swojej kobiecości, nie? Że jest ten taki element bardzo taki, który jest takim motywem z filmów, nie? Albo nie bez powodu książka Niskich Lotów, jeżeli chodzi o literaturę, ale z jakiegoś powodu odnosi ogromny sukces, czyli 50 twarzy Greya, nie? Że to jest właśnie taka okazja w niektórych serialach, żeby sobie coś załatwić, ten świat fantazji seksualnych. Nie? Zwłaszcza kobiet, myślę.
To też jest ciekawa scena z takiego punktu emancypacji, bo ona wtedy staje się kobietą, tak, dorasta, tak. I też trochę sięga po władzę, która się jej należy. Rozumie wreszcie, co jest jej potrzebą.
No i staje się matką smoków, aż mam ciarki, jak o tym mówię.
To też ciekawe, co powiedziałaś i mocno mi utkwiło w pamięci to, że te seriale kostiumowe, czyli Outlander, czyli Spartacus.
Tak, pornograficzny to Outlander zdecydowanie polecam dla osób spragnionych fajnego seksu.
Ale też ten serial Outlander, on jest niesamowity w ogóle, bo ja go nie lubię i nie lubię go oglądać, ale spotykam się z licznymi opiniami, kobiet głównie, które go oglądają z niesamowitą przyjemnością i mówią, tak, to jest zły, naiwny serial, ale jednocześnie ma w sobie coś takiego przyciągającego, że chce się go ciągle i tak oglądać. I tak ma w sobie jakiś magnetyzm tajemniczy.
Tak, ale to myślę, że to teraz jak powiedziałaś, to zobaczyłam Jamie'ego właśnie z tą parharatanymi plecami przypomniał mi się jeszcze inny bohater, też takiego erotyzowanego, głównie, bo to jest serial kierowany do mężczyzn, myślę o Sons of Anarchy, ale których też oglądają kobiety ze względu na tą taką prawie, że pierwotną i zwierzęcą męskość, nie? Że tacy właśnie brudni są, owłosieni, jeżdżą na Harleyach, palą papierosy, nie myją zębów i to jest takie właśnie taka seksualność, której oficjalnie nie, ja tak nie chcę, ale sobie na to fajnie popatrzę.
Ty umieściłaś te seriale w takiej kategorii porno, tak roboczo ją nazwałaś, a ja bym nawet to rozszerzyła, bo to nie jest tylko takie porno seksualne, erotyczne, to jest też porno przemocowe. Jak myślę sobie o Peaky Blinders, czyli o serialu, który można obejrzeć na Netflixie, który opowiada o grupie przestępczej z Wielkiej Brytanii, to tam jest po prostu tak wielka apoteoza przemocy, tego, że ona jest piękna, tego, że ta przemoc jest estetyczna w tym serialu i trochę też tam jest z tym seksem, który również jest brutalny zazwyczaj. Może nie tak bardzo pokazany wprost, jak na przykład w Grze o Tron, ale jednak bardzo sugestywny, który ma raczej też nawiązywać do agresji, niż do samej miłości. Zgodzisz się ze mną?
Zgodzę się. Jak o to mówisz, to wiem, że tak skaczemy po tematach, ale ja od razu jakoś taką widzę, chcę pokazać jakoś taki z meta poziomu, że cały czas krążymy dookoła tych samych tematów, bo to mi się też manifestuje bardzo fajnie w Orange is the New Black. No, nie? Aha. Że właśnie, że jest przemoc, której po prostu wiemy, że jest, ale chcemy na nią w pewnym sensie patrzeć. Jesteśmy zaciekawieni, jak ona się będzie rozwijać, jak kat się zmieni w ofiarę, albo ofiara w kata, nie? I to nie jest do końca erotyczne, tylko tak jak mówisz, że to jest taka pornografia, żeby zobaczyć, co wypiera społeczeństwo. O, może tak.
To też w Orange is the New Black jest ciekawe, dlatego że z jednej strony mamy warstwę przemocy seksualnej pomiędzy więźniarkami, bo to jest serial na Netflixie dostępny, który opowiada o życiu w kobiecym więzieniu w Litchfield. Potem to się, te więzienia się zmieniają, ale jednak taka jest historia założycielska tego serialu. Ale w ostatnim sezonie, nie wiem czy pamiętasz, jest bardzo ważny wątek Me Too. I wątek
Oczywiście,
jedna z pracownic więzienia oskarża swojego szefa o molestowanie seksualne w miejscu pracy. I z jednej strony mamy tą brutalną rzeczywistość więzienia, codzienność tego, że te więźniarki są narażone na przemoc seksualną między sobą, ale też właśnie jeśli chodzi o obsługę więzienia. A potem mamy ten etap właśnie tej bardziej cywilizowanej, tej bardziej ustrukturyzowanej przemocy seksualnej, którą można na przykład zgłosić, ktoś się może tym zająć, ktoś może ponieść tego konsekwencje, czego te więźniarki na co dzień nie mają. Nie mają swojej zemsty, nie mają swojej sprawiedliwości, której mogą dociekać.
Super.
To też jest bardzo, bardzo, bardzo ciekawe. Chcę cię jeszcze zapytać, trochę wrócić do tych seriali kostiumowych, bo napisałaś o Spartakusie jako takim serialu założycielskim dla ciebie, więc ja Spartakusa obejrzałam, ale z takim nie zrozumiałam tego serialu, nie zrozumiałam jego fenomenu, nie spodobał mi się.
Jakbyś się mnie teraz zapyta, o czym był ten serial, to bym ci powiedziała, że o przystojnym mężczyźnie. Że tam są piękne ciała właśnie, są pokazane takie te mityczne orgie, to wino. Ja myślę, że to ma taki właśnie bardziej element też fantazji, ale fantazji z pokazaniem właśnie mitów, których czytaliśmy na języku polskim, nie?
Tak, to jest historia oczywiście starożytna. Spartakusa, który zostaje takim wyklętym wojownikiem, ale też, skierowałam
mnie... idzie po, żeby dostać swój rewanż.
Tak, idzie po sprawiedliwość i też ma jedną z godnych, można powiedzieć, przeciwniczek albo sojuszniczek, to zależy jak patrzeć, Lukrecję, którą gra Lucy Lawes, która mi absolutnie od razu, jak tylko ją zobaczyłam w tym serialu, podążyła mi myśl do Kseny Wojowniczej Księżniczki, tak, czyli do serialu z lat 90., takiego, który leciał w telewizji. Teraz chyba go nie można niestety legalnie nigdzie obejrzeć, który był tak niesamowicie właśnie feministycznym w jakimś sensie swoim przekazem. Oczywiście nie mówię tego feministycznym w kontekście tego, co my współcześnie o tym wiemy, ale wtedy też... ten erotyzm na miarę telewizji publicznej i serialu tam bardzo mocno wybrzmiewał i tego, że ta Ksena jest wojowniczką, sama sobie wybiera partnerów, sama sobie wybiera przeciwników i też to ten seks i ta przemoc tam cały czas szły
tak,
w parze.
Ale zobacz, bo to są takie właśnie, na czym myśmy pewnie by się wychowały. Jeszcze była Buffy, pogromczyni tak. wampirów i to jest to samo, tylko że to jakby włożyć tą kalkę w inną trochę estetykę, nie? Że tutaj mamy wampiry i potem sobie myślę, że dlatego być może te seriale, które teraz produkują, one jakoś tak rezonują też nie tylko z nastolatkami, typu właśnie nie wiem, Pamiętniki wampirów albo True Blood, tylko nawiązują do tej takiej wewnętrznej nastolatki, która dzięki temu, że ogląda te seriale teraz, przypomina sobie siebie z tych lat, kiedy właśnie, nie wiem, wszystko się w środku jakoś tak rozwijało i ta seksualność jeszcze była taka nieponazywana.
Też mam wrażenie, że święcą triumfy seriale mówiące o takim rozwoju kobiecej seksualności, o odwadze w byciu kobietą i w odkrywaniu tego. Tydzień temu niespełna rozmawiałyśmy o pani Fletcher na przykład w naszej audycji.
Tak, właśnie to jest jeden z takich pierwszych seriali, które bym poleciła, jeżeli chodzi o rozwój własnej seksualności, bo właśnie mamy kobietę dojrzałą, której syn wyjeżdża na studie i nagle się okazuje właśnie taki empty nest, syndrom pustego gniazda. Co ja mam teraz ze sobą zrobić? No i też decyduje się na różne eksperymenty. Znaczy on w ogóle już się tak nie mogę doczekać, bo on jest taki nieśpieszny serial, w sensie, że tam się to wszystko tak nabudowuje, więc trzeba czekać, aż rzeczywiście domyślamy się od początku, co się wydarzy, ale do samego końca nie mamy pewności. I też bardzo tam jest dobrze pokazany hashtag MeToo, w sensie takim, że jest pokazany ten jej syn w momencie, kiedy jego koleżanka, która mu się bardzo podoba, zaczyna mu robić loda i znaczy performuje na nim seks oralny i on w którymś momencie się w tym zatraca i zaczynają prawie, że dusić dławi. I ona prawie, że tam jest... znaczy na pewno jest to bardzo mocna i brutalna scena, pomimo, że serial w ogóle taki nie jest, ale pokazane jest też potem to, w jaki sposób ona może... w jaki sposób on doświadcza ostracyzmu, ponieważ dowiaduje się o tym, że właśnie zrobił. Nikt wcześniej mu nie powiedział, że jego zachowanie jest przemocowe.
Nie obejrzał Sex Education.
Jeszcze myślę jeden tutaj z takich nastolatków, które niby lekko się zaczyna, znaczy właściwie ten nie zaczyna się lekko, bo zaczyna się od samobójstwa, ale 12 powodów.
13 powodów.
Tak. I to też jest taki właśnie, że z odcinka na odcinek zakładam, że ma tutaj to nas wyedukować, jak nauczyć młodych ludzi nie przekraczać swoich granic, nie? Albo jak to się dzieje i jak instytucjonalnie jest na to przyzwolenie.
To jest bardzo skomplikowany serial, który też kontrowersyjny dosyć zbiera opinie, które balansują na granicy tego, że on rzeczywiście edukuje albo zachęca do różnych zachowań. Niemniej jednak jego kolejne sezony, drugi i trzeci, które są słabsze tak realizacyjnie, po prostu mniej ciekawe, bardziej się skupiają na przemocy seksualnej. Tak. Właściwie stawiają sobie za punkt wyjścia.
Ja tam miałam taki moment, kiedy naprawdę myślałam sobie, kurczę, ja sobie tego nie odwidzę. No, nie? Że to mocne jest i że nie było żadnego ostrzeżenia, że ten serial ma taki potencjał, żeby taki być mocny. Nie?
No i się pojawiło. W pewnym momencie jego twórcy zdecydowali się na to, żeby przed każdym odcinkiem pojawiała się plansza z napisem, że jeśli doświadczysz kryzysu psychicznego, to zgłoś się tam i tam, zgłoś się po pomoc, a może nie oglądaj, bo to są bardzo intensywne sceny, które mogą wpłynąć na twój dobrostan.
No i tak samo właśnie tuż przed audycją wspomniałyśmy o Niewiarygodnych, nie? Że to też ostrzeżenie, że jest o gwałcie i pokazane właściwie historia nie jest, znaczy są różne bohaterki, jest śledztwo policyjne, ale przede wszystkim takie zwrócenie uwagi na to, jak te procedury dopiero powstają dotyczące właśnie dowiadywania się, w jaki sposób rozmawiać z ofiarą tuż po przeżyciu przemocy seksualnej.
No i jest taka ogromna droga od seksu w Wielkim Mieście, który teoretycznie był o seksie, a tak naprawdę był bardzo taki zachowawczy i tego ciała, erotyzmu na gości nie było zbyt dużo. I był pokazany jako normatywny ten seks. Przeszłyśmy do Niewiarygodnych, czyli do serialu, który nazywa różne problemy. To jest niesamowite, że przez taki czas wykształciliśmy w sobie gotowość na rozmawianie, dyskutowanie i oglądanie takich rzeczy w serialach.
Zdecydowanie. I też jak mówiłaś o seksie w Wielkim Mieście, to pomyślałam, że trochę tak jakby uczyli odbiorców i odbiorczynie, bo w Seksie w Wielkim Mieście każda z nich jest inna, ale każda ma cechy każdego. W tym sensie, że już dzisiejsze seriale pokazują tą wielowarstwowość, że nie jesteśmy jednoznaczni, że nie jesteśmy ani albo dobre, albo złe, że to nie jest tak, że jesteśmy albo Charlotte, albo Samantą, tylko każda właśnie może mieć tą świętą i ladacznicę gdzieś zintegrowaną w sobie. Takie seriale właśnie, to już jest takie targetowanie milenialsów, nie? Czyli Girls chociażby.
O tak, dziękuję, że nie powiedziała.
Czyli właśnie mamy takie dziewczyny, które właśnie czasem się nie ogolą, czasem im gdzieś pryszcz wyjdzie, czasem u ginekologa się dowiedzą, że coś się tam, czym się zakaziły i też właśnie ta kobiecość nie jest taka gloryfikowana, nie? Tylko pokazana jest bardzo tak ludzko, nawet bym powiedziała naturalistycznie.
To chyba też jest nowa rzecz w serialach, dosyć nowa rzecz w serialach. Taki ruch body positive, tak. Czyli pokazywanie tego ciała takim, jakim jest, a nie takim, jakim pokazują.
Nie takim cukierkowym, nie tak jak Beverly Hills 9210.
Albo w Seksie w Wielkim Mieście.
Albo w Seksie w Wielkim Mieście, dokładnie.
A powiedz mi, czy ostatnio miałaś styczność z takim serialem, który na przykład wyjątkowo na ciebie wpłynął? Jakoś bardzo ci się spodobał, który też poruszał tę sferę seksualną.
No z takich seriali, które zdecydowanie polecam, myślę, że jeszcze warto wspomnieć o Bonding, który pokazuje z kolei historię dziewczyny, która zarabia na życie będąc dominą i też swojego przyjaciela zatrudnia do tej pracy. Myślę, że bardzo fajnie jest lekko pokazany wstęp do subkultury BDSM.
No i mamy tutaj pracę seksualną, czyli trochę tak jak w Pose, gdzie może to jest poboczny wątek, niekoniecznie główny. Co jeszcze z takich tematów pracy seksualnej?
No to właśnie albo mamy takie, które cukierkowo tą pracę seksualną pokazują, typu właśnie Belle, pamiętniki call girl, lista klientów, chyba polski tytuł było, czyli to są kobiety, które...
Sekretny dziennik call girl.
Tak, sekretny dziennik, tak.
Niestety nie ma go legalnie w Polsce, nie można
powiedzieć. A jest na HBO, jest Hang, nie wiem, jak jest polski tytuł, ale jest właśnie o mężczyźnie, który właściwie jest takim 40-latkiem, mający kryzys wieku średniego, nie bardzo wie, co ma ze sobą zrobić i jakoś ma taką średnio atrakcyjną sąsiadkę, która właściwie tak z nim uprawia seks, z nią są zblazowani w tym, bo właściwie nie wiedzą, co mają ze sobą zrobić. Ona w którymś momencie mówi, skurczę, ale ty jesteś dobrze obdarowany, my na tym możemy kasę zarobić. I zaczyna być jego pimpem. No więc to też taki, myślę, że ciekawy obraz, że to właśnie nie zawsze kobiety sprzedają usługi seksualne.
Zdecydowanie też komediowy, bo chyba każdy z tych seriali, o których opowiedziałyśmy, jest w jakimś sensie komediowy. I te Call Girl jest takie dosyć lekkie, i Hank, i Pose, i Bonding, który moim zdaniem jest najlepszy z tych wszystkich seriali, ale tak masz rację, rzeczywiście to są takie bardzo cukierkowe i wyidealizowane wizje tego, jak może wyglądać praca seksualna.
Tak, a na koniec, jeżeli miałabym coś polecić dla osób, bo myślę, że to jest bardzo cenne, jeżeli chodzi o walor historyczny i w ogóle o powstawanie seksuologii, zobaczenie Masters of Sex, bo też porusza oczywiście wątki rasowe, wątki feministyczne, pokazuje, ale z perspektywy właśnie historycznej, nie? Kiedy właściwie, w jaki sposób wiemy to, co wiemy na temat funkcjonowania seksualnego człowieka, kiedy główni bohaterowie, badacze, którzy Masters i Johnson rzeczywiście żyli, stworzyli cykl reakcji seksualnych, stworzyli bardzo dużo różnych narzędzi do pracy poznawczo-behawioralnej w dalszym ciągu stosowanej we współczesnej seksuologii, badania dotyczące fizjologii, anatomii człowieka i to, że w ogóle pojawia się ten coś, co jest dla mnie bardzo ważne w mojej pracy, a mianowicie pokazywanie przełomu, jakim od 100 lat temu, kiedy diagnozowano nimfomanię, kobiety, które były seksualne, były upatologizowane po lata 50., kiedy te kobiety nagle zaczynają nie dość, że orgazm kobiety zaczyna być już rozkodowany, że można mieć, dowiedzieć, że to nie jest jakieś takie magiczne narzędzie, że raz się uda, raz się nie uda, tylko rzeczywiście za tym stoi jakaś nauka i różne techniki, których się można nauczyć. No aż po dzisiejszy czas, kiedy prawie, że mamy opresję i że ten seks bez orgazmu to już w ogóle to lepiej nie uprawiać. To też jest bardzo opresyjne, nie? Dlatego fajnie, że w seriale, jeżeli oglądamy seriale, ale przez lata to widzimy, jak ten duch czasu wkrada się z różnymi takimi zmianami społecznymi, które rzeczywiście zachodzą i widzimy, że jesteśmy na pewno w innym miejscu niż 10-15 lat temu.
Bardzo Ci dziękuję. Myślę, że to jest dobra puenta do naszej dzisiejszej rozmowy. Postaramy się wypisać wszystkie te seriale, które dzisiaj obie polecałyśmy, które dotyczą seksu, seksualności, erotyzmu, a czasami też takiej pornografii lekkiej, serialowej. Moim gościem była dr Agata Lewe, seksuolożka, psychoterapeutka, założycielka Instytutu Pozytywnej Seksualności. Bardzo, bardzo dziękuję Ci za wizytę.
Dziękuję również.
A ja jak zwykle zapraszam na tok.fm.pl, gdzie wszystkie odcinki naszego podcastu realizowanego przez Zuzannę Piechowicz, Szkoda Czasu na Złe Seriale, też można nas znaleźć na Facebooku i na Instagramie i tam czekamy na Państwa typy, na najlepsze seriale według Państwa, które dotyczą seksu i seksualności. Można też do nas pisać na seriale@tok.fm, a ja się z Państwem żegnam. Anna Piekutowska, do usłyszenia.
W rozrywce nastała era seriali. Powstaje coraz więcej nowych produkcji. Jedne lepsze, inne gorsze. Szkoda czasu na złe seriale. To podcast, w którym Anna Piekutowska i Zuzanna Piechowicz polecają produkcje warte uwagi. Szkoda czasu na złe seriale we wtorek na tok.fm.pl.